Polski, że zdołał przekonać ukraińskich, znaczy też nie wszystkich emigrantów oczywiście, ale część ukraińskiej emigracji, no i część polskiej emigracji, że trzeba zacząć nowy etap w stosunkach, że trzeba zerwać z tą złą przeszłością i przejść do nowego etapu.
Natalia Bryszko-Zapór z ambasady polskiej w Kijowie zgadza się z Bogdanem Osadczukiem, ale wysuwa jednocześnie parę propozycji.
Myślę, że taką malutką, nie łyżkę na pewno, ale kropelkę dziegciu do dyskusji dotyczącej, do tej części, która dotyczyła sukcesów polskiej polityki na Ukrainie, czy też sukcesów myśli Jerzego Giedroycia na Ukrainie, jednak dodam. Z perspektywy Kijowa w ubiegłym roku rzeczywiście wyglądało to tak, że był to wielki fajerwerk i że rzeczywiście myśl Jerzego Giedroycia, myśl szerzej środowiska kultury paryskiej zwyciężyła. I polska polityka, która co prawda wydaje mi się, że wszyscy zostali zaskoczeni włącznie z Ukraińcami tym, co się wydarzyło na Ukrainie i gdzieś tam do końca pewnie koncepcyjnego myślenia w tym nie było. Niemniej jednak zapomnieliśmy w tym zachwycie, że Ukraina tak naprawdę dopiero rozpoczęła tę drogę, że ona dopiero stanęła na początku właściwie budowania tej swojej prawdziwej niezależności, tej swojej drogi europejskiej, jak to na Ukrainie się nazywa. I w związku z tym być może jeszcze nieraz te upiory przeszłości, o których kiedyś dyskutowano w kulturze paryskiej, mogą dać o sobie znać. A mówię o tym, żeby nawiązać do dwóch pytań, które się pojawiły. Na początku o pytanie, czy postać Jerzego Giedroycia, czy myśl Jerzego Giedroycia i kultury paryskiej jest znana na Ukrainie. Otóż jest znana, ale w dość wąskim gronie, w pewnych środowiskach. I wydaje mi się, że zostaje tutaj bardzo dużo do zrobienia. I to jest nawiązanie z kolei do pytania o to, czy można czerpać dalej. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o Ukrainę, jak najbardziej tak. Nie tylko można czerpać, ale trzeba czerpać. Trzeba propagować tę myśl, uświadamiać ukraińskim partnerom, że coś takiego istniało, powstało wiele lat temu. To, co się wydarzyło nieoczekiwanie nawet dla nich. I wyrażę taką nadzieję, że ten rok Jerzego Giedroycia będzie obchodzony nie tylko w Polsce, ale że właśnie będzie szerzej obchodzony na Ukrainie niż do tej pory.
Ukraińska polityka ustępującego niebawem prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego niejednokrotnie poddawana była w wątpliwość i krytykowana. Co o tym myśli Jan Pomianowski?
Mierzi mnie nierycerska i zupełnie bezużyteczna kampania prowadzona przeciw człowiekowi, który jutro będzie bezrobotnym. Pierwszy to chyba wypadek w dziejach, że tyle papieru i energii używa się po to, aby zwalczać ustępującego za chwilę polityka. Co prawda energicznego i inteligentnego, ale dla jego przeciwników lepiej byłoby, gdyby zwalczali swoich rywali, a nie byłych rywali. Jednakże gdyby on był sam i gdyby tylko ograniczył się do 34 spotkań z Kuczmą i do wzajemnego poklepywania się po łopatkach, to niczego by nie dopiął. Okazało się, że owe elity, o których w liczbie mnogich dla mnie niezrozumiałej i z taką pogardą mówiło się tutaj, że to one narzuciły swój inteligencki, wzięty od Giedroycia, sposób patrzenia bardzo licznym rzeszom. Proszę pomyśleć, można, weźmy byka za rogi, można przecie powiedzieć, że Lwowa, Wilna, Nowogródka Mickiewiczowskiego musieliśmy się wyrzec, dlatego że Stalin tak postanowił i trzeba było pogodzić się z losem. Ale przecież na kijowskich Majdanach stały rzesze Polaków, wiwatowały rzesze Polaków w naszych polskich miastach wtedy, kiedy w kraju nie było już ani jednego sowieckiego żołnierza, a o Stalinie myśleli tylko jego nieprawi spadkobiercy z Endecji. Proszę wziąć pod uwagę te fakty, bo to są fakty świadczące o pewnej rzeczy ogromnej, mianowicie o inspirującym wpływie inteligencji opiniotwórczej w końcu warstwy na myślenie całych ogromnych mas. I pamiętajmy, że ja przynajmniej nie znałem w życiu człowieka, który byłby lepszym, dobitniejszym i bardziej nawet dodam natarczywym inspiratorem niż Jerzy Giedroyć.
Czy istnieje coś takiego jak wschodnia polityka Unii Europejskiej? A jeśli nie, to dlaczego? Bohdan Osadczuk.
Po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę, że Europa znajduje się w proszku. Po tym, co zrobiła Francja i Holandia, znaczy nie ma żadnej koncepcji, jak dalej. Ale to jest tylko jeden aspekt, ale drugi taki zasadniczy. No przecież ta Europa była dzielona przez długie czasy. My zapominamy czasami, że były rozmaite żelazne kurtyny. Pierwsza kurtyna była po pierwszej wojnie światowej, kiedy na zbruczu pomiędzy Ukrainą a Polską utworzono cordon sanitaire. I w gruncie rzeczy Ukraina i wszystkie narody Związku Sowieckiego zostały oddzielone od Europy. A to była koncepcja francuska. Trzeba się odgrodzić od tego świata. Prawda? Jedynym wyłomem wtedy, pamiętam, znaczy na przykład dla Ukrainy Radzieckiej było dzięki umowie w Rapallo mogli wyjeżdżać pisarze i malarze i tak dalej do Republiki Weimarskiej, a gdzie indziej nie mogli. Albo do Turcji, która miała specjalne stosunki, kemalowska Turcja, albo do faszystowskich Włoch, które miały bardzo dobre stosunki ze Związkiem Sowieckim. Potem kurtyna w czasie zimnej wojny wytworzyła rozdźwięk pomiędzy wschodem a zachodem i to, jak Francuzi dzisiaj myślą i Holendrzy i inni, a część Niemców te, dotychczas jeszcze jest taki rozdźwięk pomiędzy Niemcami zachodnimi i wschodnimi, którego państwo sobie nie mogą wyobrazić. A to trwało niezbyt długo, tylko niecałe 50 lat. Więc była ta druga żelazna kurtyna pomiędzy wschodem a zachodem na Łabie. A teraz, znaczy kiedy przyłączono tych 10 państw, to oczywiście, że to był wstrząs ogromny i strach przed tym. A jak to ma iść dalej? A koncepcji nie ma, ale to jest związane też z tym, że nie ma w tej Europie dzisiaj wizji i nie ma polityków takich, którzy by byli zdatni przeciwstawić się temu kryzysowi myśli europejskiej w społeczeństwach. Nie ma Churchillów, nie ma de Gaulle'ów, króluje przeciętność.
A co o polityce europejskiej i polityce Rosji myśli Jan Pomianowski?
Zagadnienie jest poważniejsze niż się wydaje, ponieważ nie tylko nie widzę chęci w Europie do wprowadzenia w życie przyjętych już i bardzo słusznych założeń, to jest nieszczęście, a nie brak zupełnej koncepcji, ale co gorsza, Rosja nie ma żadnego konceptu na przyszłość. Nie ma w Rosji w tej chwili żadnej nowej ideologii, ani państwa narodowego, ani jakiegoś wymarzonego liberalnego imperium, o którym mówi tak trzeźwy polityk jak Czubejs. I dlatego w Rosji wraca się do idei kopalnych. Te idee kopalne odbijają się na stosunkach polsko-rosyjskich i słusznie przypomniał Leopold Unger, że to tanga trzeba dwojga. To prawda, że myśmy zaczęli. Zaczęliśmy, bośmy przypomnieli, że sprawa Katynia jest nierozwiązana. Przypomnieliśmy, że uznajemy niepodległość Ukrainy. Straszliwe przestępstwa, prawda? Można było to wszystko zmieścić na jednej kartce protokołu rozbieżności i dogadać się z Rosjanami. Rosjanie tego niestety nie chcieli. Nie jestem, nie należę do wrogów Rosji, przeciwnie. Życzę jej jak najlepiej i dlatego ów brak koncepcji, powrót do koncepcji dominacji, która zastąpiła koncepcję współpracy, wobec Unii Europejskiej jest zupełnie oczywisty. Rosja prowadzi politykę Gazpromu i to on wyznacza kierunki rosyjskiej polityki, polityki w końcu ekspansywnej. Zamiast zarabiać, czego im życzę z duszy serca, dążą nie tylko do tego, żeby jak najlepiej sprzedawać swoją ropę i gaz, tak potrzebne dzisiaj, podczas gdy kraje arabskie są politycznie zakażone, tak bym to nazwał, zamiast tego, aby ograniczać się do normalnych, słusznych, potrzebnych Rosji zysków, zamiast tego używają tego instrumentu, owej sławnej rury czy gazrurki do zdobywania dominacji. Ukraina była pierwszym terenem tego eksperymentu. Wystarczyło podniesienie nagłe cen, ażeby pierwszy rząd Juszczenki w 2001 roku upadł. I z pewnością ta metoda, skoro okazała się tak skuteczna, będzie mogła być dalej kierowana, chyba że Unia Europejska zorientuje się, że ona nie służy całej Europie, służy poszczególnym krajom, z którymi władza rosyjska chętnie rozmawia. Dla mnie najgorsze jest to, że prowadzi do konfrontacji między Rosją i niestety Rosjanami, a resztą świata zachodniego. Nie prowadzi bynajmniej do współpracy. Ta jest możliwa tylko przy zaakceptowaniu istnienia całej Unii, a nie tylko jej poszczególnych członków, jak Francja czy Niemcy, i do wzajemnego szacunku wobec sąsiadów.
A jak Unię Europejską i jej politykę widzi Krzysztof Pomian?
Nie ma polityki wschodniej Unii Europejskiej, ale nie ma też polityki zachodniej Unii Europejskiej. I nie było polityki wschodniej Unii Europejskiej, ani polityki zachodniej Unii Europejskiej przed referendum konstytucyjnym i zanim w ogóle pojawił się problem konstytucji. Nie było i być nie może, ponieważ Unia Europejska nie jest federacją występującą jako jeden podmiot polityki międzynarodowej, tylko jest skomplikowanym bardzo tworem, trudnym do scharakteryzowania jednym zdaniem, ale w płaszczyźnie, która nas tu interesuje, jest sojuszem państw, które mają swoje interesy, swoje ciążenia historyczne, swoje problemy, swoje zobowiązania i z których żadne póki co z tego nie zrezygnowało. Jedni są zwróceni ku Afryce, inni ku Wschodowi. Trzeci patrzą ku Atlantykowi. Szwecja jest neutralna. Francja i Wielka Brytania są mocarstwami atomowymi. Jaką wspólną politykę Francja i Szwecja mogą w ogóle prowadzić? Czy Wielka Brytania i Szwecja zresztą? Więc zacznijmy od tego, że nie ma co mieć do Unii Europejskiej pretensji o to, że nie jest czymś innym niż jest, jest tym, czym jest. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. W związku z tym, że nie ma polityki wschodniej Unii Europejskiej, jak powiadam, zachodniej też nie ma, istnieją interesy poszczególnych państw. Nie trzeba być bardzo wielkim znawcą historii, żeby wiedzieć, że to ciążenie niemiecko-rosyjskie jest zjawiskiem stałym w historii kontynentu. Ono ma bardzo długą tradycję, sięgającą właściwie, można ją zacząć od czasów Piotra I, lekko. W pewnym sensie to obie wojny światowe, w których Rosja i Niemcy znalazły się po przeciwnych stronach, były czymś nienormalnym z tego punktu widzenia. Jeśli patrzeć na głębokie tendencje polityczne i zresztą również kulturowe w obu tych krajach. To jest punkt drugi i w związku z tym my musimy sobie powiedzieć, że w każdym układzie w interesie Polski jest funkcjonować tak, że ponieważ nie można będzie nigdy tego rozłączyć tak naprawdę, to pytanie Polski do czego, jak się w to można wpisać. I teraz krótka dygresja o Francji. Jeżeli istnieje na tym padole bez i nędzy kraj, który nie prowadzi polityki sentymentalnej, który nikogo nie kocha, a który znakomicie praktykuje retorykę uczuć, prowadząc bezwzględną politykę interesów, to jest nią od XVII wieku, co najmniej od czasu Richelieu, naprzód Królestwo Francji, a następnie Republika Francuska jedna i niepodzielna. I niewidzenie tego, że politykę francuską trzeba oceniać wyłącznie, zadając sobie pytanie, o jakie interesy tutaj chodzi, a nie brać za dobrą monetę francuską retorykę, jest jednym z podstawowych błędów polskiej polityki popełnianych od czasów niepamiętnych. Siostrzyca Francja, miłość i tak dalej i nieustanne zawody i pretensje. Francja nie ma w tej chwili, w moim przekonaniu, żadnej skrystalizowanej polityki wschodniej. Nie ma nawet polityki prorosyjskiej, wbrew takim czy innym deklaracjom. Amerykańską może w jakimś sensie ma, ale Francja ma w jednym punkcie politykę wschodnią, bo polityka wschodnia Francji istnieje, tylko ona nie jest dzisiaj ustalana w Paryżu. Ona jest dzisiaj ustalana w Berlinie. I to dlatego, że całkowicie świadomie od roku właściwie 89 Francja musiała dokonać pewnych decyzji, podjąć pewne decyzje. Te sprawy były przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji w tym kraju. Chodziło o to, czy Francję stać na to, żeby prowadzić właśnie jakąkolwiek prawdziwą politykę wschodnią, mając równocześnie politykę bliskowschodnią, politykę afrykańską i obciążenia nuklearne. I teza francuska, która zwyciężyła ostatecznie, nie wiem na ile w wyniku podjętych świadomie decyzji, a na ile w wyniku pewnych poślizgów, była tezą taką, że w pewnym sensie my cedujemy wschód Niemcom. Francja jest z Niemcami związana, te związki są niezwykle ścisłe. Urzędnicy z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych urzędują na Quai d'Orsay, a urzędnicy z Quai d'Orsay w Auswärtigesamt. Ambasady pracują wspólnie. Depesze są bardzo często przekazywane nawzajem. Zrobiono wszystko, co można było i po zwłaszcza kryzysie jugosławiańskim, który zagroził tym stosunkom, zaciśnięto je jeszcze bardziej. W tej chwili francuską politykę wschodnią, francuskiej polityce wschodniej decydują w znacznej mierze Niemcy, a Francja dołącza do tego i robi to, że tak powiem, z całkowitą świadomością.
Na zakończenie zacytujmy jeszcze fragment wypowiedzi Leopolda Ungera, który uzupełnia myśl Krzysztofa Pomiana, polemizując z nią równocześnie.
Oczywiście Unia Europejska jest przede wszystkim, na razie przynajmniej, czymś w rodzaju struktury integracji, przede wszystkim gospodarczej. Jest, jak wiadomo, największym rynkiem na świecie i największym eksporterem na świecie, a nie ma tych elementów, które nazywamy polityką zagraniczną. Natomiast trudno na przykład powiedzieć, że euro nie jest sprawą polityczną. Euro to jest ogromna sprawa polityczna, bo euro potrafiło przełamać w Europie tak szalenie delikatne niuanse suwerenności państwowej, jak Deutschmark w Niemczech, czy frank francuski we Francji. To jest przecież polityka i to jest wspólna polityka. Czy ona jest zagraniczna? W pewnym sensie na pewno jest. Także należy sobie życzyć, żeby integracja europejska szła coraz bardziej w kierunku właśnie pewnych wartości politycznych, a nie tylko gospodarczych, ale to jest kwestia bardzo skomplikowanego procesu. Ja chciałbym powiedzieć, że z całym szacunkiem dla tezy o tym, że nie ma polityki zagranicznej Unii i dlaczego jej nie ma, i że są przede wszystkim interesy, to już kiedyś ktoś powiedział nazwiskiem Disraeli chyba, prawda, że wielkie mocarstwa mają, nie mają przyjaciół, mają tylko interesu, także pod tym względem się niewiele zmieniło. Natomiast ja chcę powiedzieć, że nawet w takich warunkach i w takiej sytuacji istnieje coś takiego, co ja, przepraszam bardzo za sentyment, nazwałbym granicą cynizmu. To nie... Mogą być największe interesy, Francja może mieć największe interesy, ale jej prezydent nie musi jechać na każde zawołanie do Kaliningradu czy do Petersburga, żeby się spotkać z Putinem ponad głowami nie tylko Polski, ale przecież wszystkich innych także. To samo dotyczy Schrödera. Mieć interesy, nawet najbardziej brutalne, to należy do obowiązku premierów czy prezydentów bronić takich chętrów, nie znaczy, że trzeba się wyrażać pogardliwie o innych, zwłaszcza o słabszych. Już nie chcę sięgać daleko. Wystarczy przypomnieć pana Cheysson, ministra spraw zagranicznych Francji, który na pytanie, czy Francja ma zamiar coś zrobić w odpowiedzi na, jeżeli dobrze pamiętam, 13 grudnia w Polsce, powiedział naturalnie nic. Ja chcę powiedzieć, że Unia nie narzuca w tej chwili nikomu żadnych międzynarodowych wspólnych rygorów politycznych, ale powinna narzucać coś, co ja bym nazwał przyzwoitym zachowaniem się. To nie jest drogo, to niewiele kosztuje, a mimo wszystko bardzo poważnie zmieniałoby atmosferę. Ja uważam, że przy całej pustyni tej polityce międzynarodowej, przy bardzo gęsto istniejącym, tutaj nie mamy czasu na to, sprzeczności interesów w łonie Unii Europejskiej, można, jak mówił Słonimski, tak, można próbować zachować się przyzwoicie. I tego mi bardzo brak.